Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj bez zbędnych wprowadzeń, bo później te filmy, słuchajcie, trwają 100 milionów godzin, nawet 100 milionów lat. Chcę się z wami na początku podzielić takim świadectwem, które mi trochę przypomniało się, że tak powiem, w sercu na podstawie książki, o której wam kiedyś mówiłem, ale w kontekście Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, ta książka jest bardzo ważna, a mianowicie 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym. Ta książka oczywiście dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl. Tu mamy grzechy główne w kontekście darów Ducha Świętego, to znaczy w kontekście takim, jak otworzyć się na dary Ducha Świętego, wchodząc w tę naszą codzienność, która przecież, no, w której rozstrzyga się nasza świętość. Jest tu między innymi, skoro grzechy główne, no to jest tutaj omówiony oczywiście grzech pychy, ale co ciekawe, pycha jest połączona z duchem próżności. Opowiem wam takie krótkie świadectwo na samym początku, że największe moje porażki życiowe, takie w życiu osobistym, dotyczą szczególnie w ciągu ostatnich, powiedzmy, 3 lat, a właściwie tego, co było 3 lata temu, te 2 ostatnie lata to już tak troszkę mniej. Natomiast, no żeby już, dobra, bo i tak wszystkich szczegółów nie mogę wam opowiedzieć. Natomiast duch próżności, to jest to, powiem wam szczerze, co, z czym chyba się najmocniej zmagałem i zmagam, duch próżności. Związane jest, uwaga, z duchem pychy, a że jestem człowiekiem pysznym i zarozumiałym, no to próżność jak najbardziej mnie dotyczy, nadal mnie dotyczy, na pewno jest to oczywiste. I chcę wam przeczytać fragment z tej książki, bardzo wam ją serdecznie polecam. Tak dziś na nią przypadkowo, że tak powiem, wpadłem, bo przygotowuję materiał dotyczący Ducha Świętego, darów Ducha Świętego. I oto 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym. Czym jest pycha? A to wszystko, o czym dziś będziemy mówili, będzie związane z przeciwieństwem pychy, czyli z pokorą. Istnieje wiele rodzajów próżności, różnych jej stopni. Próżność polega na wielbieniu otrzymanych darów. Zobaczcie, jest pytanie, czym jest pycha? Jest mowa o próżności. Może wam będzie łatwiej zdiagnozować, zdefiniować różnego rodzaju swoje słabości. Gucio się na mnie patrzy, jak przerażony, co ten głupek opowiada. Właśnie w kontekście takiego skonkretyzowania, jak to mówi Mati Borek, uplastycznienia, czym jest pycha? Pycha jest rodzajem próżności. Na chęci bycia podziwianym za piękno, za fizyczną okazałość, za określony urok, na tym polega próżność. Stąd przywiązanie do pięknych ubrań, biżuterii, perfum, do wszystkiego, co jest ostentacyjne i co nas wyróżnia. Próżność to także przywiązanie do dobrej opinii, tytułów, bogactw, talentów, zdolności fizycznych oraz intelektualnych. W rzeczywistości próżność czyni z nas ludzi żebrzących o uznanie i podziw. Rodzi nadmierną potrzebę przyciągania spojrzeń innych ludzi i to aż po obsesyjny niepokój, związany z tym, co inni sobie o mnie pomyślą. Gdyby odnieść taką postawę do życia w Duchu Świętym, to naprawdę należałoby ją uznać za niskie loty, jeśli w ogóle o jakichkolwiek lotach może być mowa. Święty Jan Kasjan, który definiuje próżność jako swego rodzaju ukrytego wroga, tak rzecze. Ten nieprzyjaciel jest tym groźniejszy w zwalczaniu, im trudniej go rozpoznać i unikać. To prawda, no bo jak przyjaciela nie możemy rozpoznać, to trudno też przecież z nim walczyć. Bowiem wszystkie inne przywary atakują nas na odkrytym terenie. Za każdym razem energiczna odpowiedź demaskuje ich inspiratora, osłabia go, zmusza do odwrotu. Odepchnięty nieprzyjaciel nie będzie już atakował zwycięzcy z taką samą gwałtownością. Jednak pycha, jeśli zostanie odepchnięta podczas, gdy przyciąga umysł ku duchowi cielesnemu, zmienia wygląd, przeobraża swój wielokształtny spryt i pod sztandarami cnoty usiłuje zniszczyć i zdusić zwycięzcę. Pycha i próżność są jak guma do rzucia, kiedy w nie wdepniemy, to się za nami ciągną i trudno później taką gumę rozdeptaną z buta usunąć. Mówię o tym wszystkim w kontekście Ducha Świętego, mówię o tym wszystkim w kontekście próżności, w kontekście pychy, w kontekście niepokalanej, w kontekście tego wszystkiego, o czym za chwilę będziemy mówić. A teraz polecam wam na samym początku tę książkę 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym. Do niej sobie jeszcze na pewno wrócimy. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał. Przepraszam za to dłuższe wprowadzenie, ale myślę, że było konkretniejsze niż te różne moje te właśnie opowiastki, że tak powiem, z dziwnej gwiazdki. No, zapraszam. Mam przed sobą książkę, do której na naszym kanale sięgam już chyba 4 raz. A mianowicie mam na imię Szatan, historia egzorcyzmów od Watykanu aż do Medjugorje. Ta książka jako nowość, jest na rynku jako nowość, została wydana pod patronatem naszego kanału, kanału mocsłabości.pl. Znajduje się oczywiście w sklepiku mocwsłabości.pl. Poprzedni materiał dotyczący Medjugorja, mianowicie tego, czy demon objawia się w Medjugorje, czy też nie. Widzę, że robi dużo, duże zamieszanie, takie pozytywne zamieszanie i bardzo się z tego cieszę. Jest dość mocno rozpowszechniany, upubliczniany i oglądany. Nawet w kontekście tego, że YouTube 2/3 zasięgów tnie. Natomiast zobaczcie, tu jest taki podrozdział, kiedy zły wodzi na pokuszenie widzących z Medjugorje. Od razu przechodzę do konkretów, żeby nie opowiadać czegoś własnego widzi. No dobra, no widzicie, jak zaczynam opowiadać, to już zaczynam opowiadać bez sensu, opowiadając. No, w każdym razie, włoski dziennikarz, bo autorem tej książki jest włoski dziennikarz, zapisuje. Arcybiskup Hozer jest zwolennikiem tezy, że za domniemanymi objawieniami w Medjugorje nie kryło się działanie diabła. Nie można jednak zaprzeczyć, że szatan zaznaczał w Medjugorje swoją obecność, przede wszystkim wodząc na pokuszenie widzących, bo skoro nas wodzi na pokuszenie, bo skoro samego Chrystusa kusił na pustyni, to tym bardziej do widzących będzie i ma dostęp jako ten, który chce ich skusić i z drogi wyznaczonej przez Marię zawrócić. Sami widzący już jakiś czas temu zdecydowali się unikać przedstawicieli prasy. I to jest bardzo ważne. Ci z was, którzy jeżdżą do Medjugorje, wiedzą, że bardzo trudno w Medjugorje spotkać widzących, może poza Mirianą, czasami Jakow tam bywa. Ciężko jest spotkać, Wicka bywa w Medjugorje, natomiast kiedy ich spotkamy, to raczej nie dają wywiadów, właściwie w ogóle tych wywiadów nie dają. W ogóle się w prasie nie pojawiają, w ogóle się w telewizji nie pojawiają, w ogóle się na kanałach YouTube'owych nie pojawiają, w ogóle się nie pojawiają nigdzie w przestrzeni publicznej. Dlaczego? To jest to, o czym zaczęliśmy na początku mówić. Pycha i próżność. To są te przywary, te słabości, które jako ukryty wróg najmocniej atakują naszą wiarę. Dlatego pysze i próżności trzeba przeciwstawić. Uwaga. Ukrycie. Tajemnica ukrytej Miriam. Ta książka, która tutaj się znajduje za mną. Nowość jest właśnie o tym, aby ukryć się w niepokalanej. I teraz włoski dziennikarz dotarł do wcześniejszych wypowiedzi Mirjany Dragicewicz, która niejednokrotnie, jak sama przyznaje, opowiada o swoich kontaktach z demonem. Demon do niej wprost przychodził pod taką postacią, pod jaką daje się zauważyć. I opisuje Mirjana Dragicewicz wydarzenie z 10 stycznia 1983 roku, czyli są to same początki objawień. Mirjana mówiła: jeżeli się nie mylę, to wydarzyło się to jakieś 6 miesięcy temu. Nie pamiętam, jaki dokładnie to był dzień. Jak mam to w zwyczaju, zamknęłam się na klucz w swoim pokoju, byłam sama. Zaczęłam rozmyślać o Matce Bożej. Uklęknęłam, lecz zanim zrobiłam znak krzyża, pokój zalał blask i pojawił się demon. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale od razu się zorientowałam, że to on. Wpatrywałam się w niego z wielkim zdumieniem, pełna obaw. Wyglądał strasznie. Był czarny, cały czarny. I miał w sobie coś przerażającego, bez mała nierealnego. Patrzyłam na niego badawczo, nie rozumiejąc, czego ode mnie chce. Zaczęłam zwolna opadać z sił, aż w końcu straciłam przytomność. Gdy doszłam do siebie, zdałam sobie sprawę, że on wciąż jest blisko i śmieje się ze mnie szyderczo. Ja mam, słuchajcie, ciarki, to jest straszne opowiadanie. Jak gdyby chciał dodać mi otuchy, żebym mogła go przyjąć. Cwaniactwo, spryt, a też inteligencja diabła. Zaczął mówić, tłumaczył, że jeżeli za nim podążę, stanę się piękniejsza i szczęśliwsza niż inni. To jest dokładnie ta sama taktyka, jaką zastosował wobec Adama i Ewy. Uparcie powtarzał, że na pewno nie potrzebuje Matki Bożej. Inną rzeczą, której według niego powinnam się wyzbyć, była, uwaga, moja wiara. Szatan zawsze na samym początku, najmocniej, nie tylko na samym początku, ale generalnie szatanowi zawsze chodzi o to, aby uderzyć w wiarę, to znaczy w naszą relację, bo wiara jest relacją, relacją z Trójcą Świętą, relacją przez Syna Bożego, z Bogiem Ojcem w mocy Ducha Świętego. Szatanowi zawsze chodzi o to, aby zburzyć wiarę. A kiedy z naszych serc wyrzucimy wiarę, to również nadzieja i miłość szybciutko z niej, czyli z naszego serca, ulecą. Mówił szatan: Matka Boża przyniosła ci jedynie cierpienie i trudności. On za to miał mi ofiarować wszystko, co najpiękniejsze. W tamtej chwili coś wewnątrz mnie, nie wiem co dokładnie to było i czy pochodziło z mojej duszy, zawołało: nie, nie, nie. Ogarnęło mnie drżenie, próbowałam się otrząsnąć, czułam nieopisaną udrękę. W końcu jednak zniknął. Potem pojawiła się Matka Boża i odzyskałam siły. To ona uświadomiła mi, kim był ów straszny stwór, którego zobaczyłam. Oto i wszystko. Ach, zapomniałam o jednym. Tamtego dnia Matka Boża powiedziała do mnie: to był zły moment, ale już minął. Ówczesny proboszcz Medjugorje wysłał do papieża Jana Pawła II relację z tego wydarzenia, o którym mu opowiedziała Mirjana, i tak to opisał. Mirjana twierdzi, że w 1982 roku doznała widzenia, które naszym zdaniem rzuca nowe światło na dzieje Kościoła. Otóż szatan ukazał się jej pod postacią Najświętszej Dziewicy i poprosił, żeby wyrzekła się Matki Bożej i podążyła za nim, on bowiem uczyni ją szczęśliwą w miłości i w życiu, podczas gdy Maryja przyniesie jej jedynie cierpienie. No właśnie, myślę, że każdy z nas w duszy takie podszepty słyszy, że cierpienie jest nieważne. Szatan będzie chciał nam wmówić, że cierpienie nie ma żadnej wartości. No właśnie. Mirjana odtrąciła go. Wkrótce potem pojawiła się Najświętsza Dziewica i szatan czmychnął. Maryja wypowiedziała następujące słowa. I posłuchajcie, bo te słowa się pojawiają, przewijają w różnych kontekstach, czasami fałszywych objawień, jakichś dziwnych proroctw, wizji. No to one właśnie w tym kontekście się kiedyś pojawiły i w tym kontekście należy je rozumieć. Musisz wiedzieć, że szatan istnieje. Kiedyś stanął przed tronem Bożym, mówiła Matka Boża do Mirjany, i poprosił o pozwolenie na wystawienie Kościoła na próbę przez pewien czas. Bóg pozwolił mu czynić to przez jeden wiek. Ten wiek jest we władzy szatana, ale kiedy wypełnią się powierzone wam tajemnice, jego władza zostanie zniszczona. Już teraz szatan zaczyna tracić władzę i stał się agresywny. Niszczy małżeństwa, roznieca podziały wśród księży, czy to się nie dzieje teraz bardzo mocno, intensywnie na naszych oczach. Wywołuje obsesję zabójstwa w różnych postaciach, formach zabójstwa, w postaci na przykład właśnie wojny. Musicie się przed tym chronić, uwaga, postem i modlitwą, czyli współpraca z Duchem Świętym, współpraca z łaską Bożą. Nic ci nie da, nic mi nie da, kiedy żyję sobie w stanie łaski uświęcającej i tej łaski uświęcającej nie pielęgnuję, bo łaska jest darem, ale też jest zadaniem. Przede wszystkim musicie się chronić modlitwą wspólnotową. Noście przy sobie poświęcone przedmioty, trzymajcie je w domu, zacznijcie na nowo używać wody święconej. Kolejne wzmianki o potyczkach Mirjany, a także innych wizjonerów z demonem znajdziemy w szczegółowo zawartym opisie rozmów, które profesor Luigi Frigerio, ordynator szpitala w Bergamo i członek ekipy badającej sprawę Medjugorje, przeprowadził kilka lat po pierwszych objawieniach z 1981 roku z trojgiem nastoletnich widzących. Lekarz, zobaczcie, tutaj przytoczę wam rozmowę lekarza, nie teologa, nie biskupa, nie księdza, tylko lekarza, który rozstrzygał, czy widzący są chorzy psychicznie, czy są zdrowi, czy, tak powiem, czy jednak normalni, czy to wymyślają sobie wszystko, czy naprawdę to, co widzą, jest faktem i się wydarza, że tak powiem. Lekarz przepytał Marię Pawłowicz, Jakowa Czolo oraz Iwankę Iwankowicz. Widzącym towarzyszył wówczas ich opiekun duchowy, ojciec Tomisław Wlasicz. No, ojcu Tomisławie to... No. Inny temat w ogóle. Tamtego dnia Maria przyznała, że widziała diabła. Iwanka i Jakow powiedzieli, że nigdy się z nim nie spotkali. Zamieszczonej poniżej transkrypcji... Aha, tu jest opis, że litera P oznacza pytanie, litera M odpowiedź. Dobra, te wtrącenia. Czy Matka Boża powiedziała, kiedy szatan poniesie ostateczną klęskę? Pyta lekarz. Mnie nie. A czy widziałaś szatana? Tak, widziałem go w piekle. Co robił? Pyta lekarz. Podsycał ogień. Jak wygląda jego twarz? Dopytuje lekarz. Była czarna, szatan ukazał się nam pod postacią dziewczyny. Widzieliśmy go przez chwilę, może przez minutę, niczym w scenie z jakiegoś filmu. Był czarny, miał długie włosy i wyglądał niechlujnie. Wydawało się, że uchyla się przed kamieniem, który próbował go ugodzić. To jest ciekawa scena. Czy szatan budzi lęk, czy raczej przyciąga? Bez wątpienia budzi lęk. Z jakiego powodu? Dopytuje lekarz. Nie umiem tego wytłumaczyć. Mirjana powiedziała. Szatan ukazał mi się przebrany za Matkę Bożą. Przyszedł, kiedy czekałam na Maryję. Miał płaszcz i szaty Matki Bożej, ale jego twarz była twarzą szatana. Na jego widok poczułam się tak, jakby ktoś odebrał mi życie. Szatan jest niszczycielem. Mówił, oszukała cię, chodź ze mną, a sprawię, że będzie ci się wiodło w miłości, w szkole i w pracy. Ona tylko przysparza ci udręk. Powtarzałam, nie, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę. Byłam bliska omdlenia. Potem Matka Boża pojawiła się i rzekła, wybacz mi, ale taka jest rzeczywistość i musisz o tym wiedzieć. Ledwie się ukazała, odniosłam wrażenie, że ożywam, wstąpiły we mnie nowe siły. Lekarz dopytuje, czy szatan ma ludzką twarz? Ludzką, ale przerażającą. Jakiego koloru? Bardziej czarna niż biała. I Wicka, dopytywana o spotkania z diabłem. Wicka, która podobnie jak Jakow doświadczyła wizji raju, czyśćca i piekła. Krótko po ukończeniu 30 roku życia udzieliła wywiadu, w którym opisała, jak wygląda piekło. Wicka, która dzisiaj ma, 60 lat chyba już. Piekło było olbrzymie. Na środku płonął ogień, wielki ogień. Ludzie, którzy z początku zdawali się mieć zwyczajną fizjonomię, wpadłszy w płomienie, deformowali się i tracili wszelkie ludzkie cechy, a im głębiej się zapadali, tym żarliwiej wykrzykiwali bluźnierstwa. Matka Boża wytłumaczyła nam, że ci ludzie wybrali to miejsce świadomie. W samym sercu piekła płonie wielki ogień. Jest tam coś w rodzaju ogromnej czeluści, czy jakby to powiedzieć, przepaści, rozpadliny. Matka Boża pokazała nam, jakie dusze przybywające w tym miejscu były za życia i jakie są teraz w piekle. To już nie są ludzkie stworzenia. Można powiedzieć, że wyglądają jak zwierzęta, mają rogi i ogony, bluźnią przeciw Bogu coraz bardziej żarliwie i coraz głębiej zapadają się w ogień, a im głębiej się zapadają, tym bardziej bluźnią. Wokół słychać zgrzytanie zębów, bluźnierstwa i czuć nienawiść względem Boga. Pamiętacie wizję, które otrzymywała święta Faustyna Kowalska? Wizję piekła? Tam ilekroć patrzyła na dusze znajdujące się w piekle, te widząc, że ona nie spogląda, obdarzały ją, że tak powiem, ogromną nienawiścią i bluźniły przeciwko Bogu, wykrzykiwały bluźnierstwa przeciwko Bogu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ do piekła trafiają ci, którzy nienawidzą Boga, którzy świadomie i dobrowolnie odrzucili Boga. Nie ci, którzy szukają Boga, którzy wciąż walczą z grzechem, którzy wciąż walczą ze słabościami. Ci do nieba mają bliżej niż paradoksalnie ci, którym się wydaje, że nie grzeszą, bo przecież ten, kto mówi, że grzechu nie ma, jak to mówi Pismo Święte, jest już kłamcą i jest pełen pychy. W związku z tym świętość nie jest doskonałością, a w piekle znajdują się ci, którzy świadomie i dobrowolnie odrzucili Boga. Świętość jest ciągłym powstawaniem z upadków. Opisywanie piekła jest tak trudne, że aby to zrobić dobrze, trzeba się samemu w nim znaleźć, tłumaczy ojciec Livio Fanzaga, wieloletni dyrektor włoskiego Radia Maryja. Dawana przez Boga wizja tamtego świata jest bardzo konkretna, materialna, powiedziałbym podobna trochę do piekła dantejskiego. No też tak mi się chyba skojarzyło, wam pewnie podobnie. Jest tak dlatego, że człowiek jest istotą obdarzoną zmysłami i w inny sposób nie byłby zdolny zdać sobie sprawy z tego, jak straszliwe jest piekło. Mówiąc krótko, Chrystus przekazywał prawdy Boże za pomocą metafor, za pomocą przypowieści, za pomocą obrazów, żebyśmy zrozumieli prawdy Boże. I podobnie jest z rzeczywistością nadprzyrodzoną, z rzeczywistością, jaką jest piekło, żeby w jakikolwiek sposób go tutaj na ziemi doświadczyć, to znaczy opisać, nie tyle doświadczyć, co opisać, trzeba się posługiwać metaforami i obrazami. Możemy więc powiedzieć, że piekło nie jest dokładnie takie, jak to przedstawiają mistycy, którzy oglądali je w swych wizjach, jak na przykład święta Faustyna Kowalska, święta Teresa Zawili oraz siostra Józefa Mendes. Ale opisane przez nich wrażenia na poziomie materialnym i zmysłowym dobrze oddają treść wydarzenia duchowego, straszliwą rzeczywistość oddzielenia od Boga. To jest dokładnie tak samo jak ze Słowem Bożym. Słowo Boże zostało przekazane w formie i treści, to znaczy Pismo Święte ma formę i treść. Treść pochodzi od Boga, jest objawiona, pod natchnieniem Ducha Świętego została spisana przez konkretnych autorów, konkretnych ludzi, mówiąc krótko. Natomiast ta treść jest ukryta, jest wpisana w formy, w rodzaje i gatunki literackie. Dlatego, żeby zrozumieć Pismo Święte, trzeba mieć świadomość tego, że konkretne księgi mają ten czy inny gatunek, czy też rodzaj literacki, że na przykład pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to są metafory, to są opisy alegoryczne, to są pewne obrazy, których nie wolno rozumieć dosłownie, bo inaczej tej rzeczywistości stworzenia Pan Bóg nie był w stanie nam przekazać, jak za pomocą metafor. Dlaczego tym wszystkim mówię? Ponieważ wizja piekła, która została przekazana czy też Widzce, czy też wielu innym świętym mistykom, zawsze opiera się na obrazach i na metaforach i nie oddaje i tak grozy tego, co się w piekle wydarza, ale oddaje tę najważniejszą treść. Piekło jest straszliwą, duchową rzeczywistością świadomego i dobrowolnego oddzielenia się od Boga, odrzucenia Boga przez wszystkie lata swojego życia. Jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie odrzuca Boga, to pracuje na to, żeby po śmierci trafić do piekła. Pan Bóg nie może nikogo zmusić, żeby po śmierci trafił do nieba, skoro przez całe swoje życie żył tak, jakby Boga nie było. Przez całe swoje życie, każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku, przez wiele, wiele lat, przez wszystkie lata swojego życia, świadomie i dobrowolnie go odrzucał, bo byłoby to, że tak powiem, niemiłosierne i nie miałoby naprawdę nic wspólnego z Bożym miłosierdziem. A zatem, wracając do tego, o czym wam opowiadam, sięgam do książki, mam na imię Szatan, bardzo wam serdecznie tę książkę polecam, ona oczywiście jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, została wydana pod patronatem naszego kanału, czyli tak właśnie, tak naprawdę wy wszyscy jesteście patronami tegoż wydania. Pod pewnymi względami opowieść Widzki przywodzi nam na myśl trzecie wspomnienie siostry Łucji z Fatimy z 31 lipca 1941 roku, kiedy to widząca opisała ukazaną jej 13 lipca 1917 roku w ramach drugiego objawienia wizję piekła. Widzka podaje jednak więcej szczegółów. Wspomina o ludziach, którzy zostali potępieni z własnej woli i upodobnili się do zwierząt do tego stopnia, że wyrosły im rogi i ogon. Ten jakże dramatyczny obraz pokrywa się z opowieściami, które niejednokrotnie snuł Jakow. On również mówił o wielkim ogniu przepaści, a także o ludziach zmieniających się w przerażające istoty o zwierzęcej fizjonomii. Tego rodzaju sceny musiały wywrzeć silne wrażenie na młodziutkim widzącym i wydają się ożywać za każdym razem, gdy pośród skał wzgórza Podbrdo i śpiewów pielgrzymów rozlegają się krzyki szatana. Kto z was był w Medjugorje, wie dokładnie, że bardzo często podczas liturgii w Medjugorje, podczas modlitwy różańcowej, w różnych miejscach Medjugorje, czy chociażby tutaj właśnie na wzgórzu Podbrdo, odzywa się szatan w osobach zniewolonych, czasami też opętanych, które nawet nie miały świadomości tego, że są zniewolone przez diabła i też opętane. Zasięgnąłem opinii kilku egzorcystów i znamienitych świadków, takich jak Paolo Brosio, aby zrozumieć, co właściwie dzieje się podczas niektórych objawień i w jaki sposób demon zaznacza swoją obecność. I tu mamy taki rozdział, przypadek lewitacji i inne opowieści Paola Brosia. Ale do tego wrócimy sobie w następnym materiale. Zachęcam was, ci, którzy są niecierpliwi, chcą całość tej książki przeczytać, a tych opowieści tutaj jest bardzo dużo, ponieważ książka składa się z 9 rozdziałów, a każdy rozdział z kilku podrozdziałów. Jest tu mnóstwo takich opowieści zebranych przez włoskiego dziennikarza, którego warsztat dziennikarski jest niesamowicie profesjonalny, znaczy niesamowicie, po prostu jest profesjonalny, który niczego nie ukrywa, który dociera do świadków. Będziemy do tej książki jeszcze wracać, a ja wam już dziś ją polecam. Mam na imię Szatan, historię egzorcyzmów od Watykanu do Medjugorje i w tym kontekście należy się przede wszystkim skupić na Duchu Świętym. Dlatego to, od czego zacząłem, będzie tym, na czym skończę. Duch Święty daje nam wszystko, żebyśmy zwyciężyli szatana. Zwyciężyli szatana. To znaczy, żebyśmy stanęli po stronie Chrystusa, zwycięzcy szatana. Mamy to bardzo dobrze opisane w książce 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym. Książka napisana przez franciszkanina, który no, głosi rekolekcje m.in. we Francji, bardzo znany franciszkanin. Grzechy główne to są te pułapki, w które szatan chce nas wpędzić, żebyśmy zamknęli się na dary Ducha Świętego. Dlatego, Królowo Pokoju, módl się za nami, wstawiaj się za nami, bo przecież przez Ciebie modlimy się do Chrystusa, a ja już dziś zapraszam Was na codzienny różaniec, który na naszym kanale jest o godzinie 5 rano, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Jak sami mówicie, ten różaniec czyni cuda. Podziwiam was, tę całą wspólnotę kilku tysięcy osób, która o godzinie 5 rano na różańcu się tutaj spotyka. To jest świadectwo, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.